Dzień dobry.
Cześć.
Mamy do Was pytanie, tak od razu na start. Takie do przemyślenia, bo może nie być takie oczywiste. Czy chcielibyście być piękni, ale nie ładni, nie tak 7 na 10, nie tak 8 na 10, tylko tak 10 na 10. Także osoby, które na Was patrzą, dają Wam najpiękniejsza kobieta, najprzystojniejszy mężczyzna. Czy chcielibyście? Jeśli tak, albo jeśli nie, to zależy. I to z czym to się może wiązać? Jakie plusy są bycia takim pięknym, przystojnym? Jakie minusy są tego? Dajcie nam znać w komentarzach.
Bardzo byśmy chcieli wiedzieć.
Tak, czy dokładnie.
Chcielibyśmy poznać to, czego nie możemy zaznać.
Dokładnie.
Co myślicie o tym?
Tak. A to pytanie bierze się stąd, bo będziemy dzisiaj sobie omawiać trzecią już z kolei w tej naszej miniserii Żon Dawida, a będziemy sobie opowiadać o Batszebie,
która była oczywiście bardzo piękna. Będziemy czytać z drugiej księgi Samuela, najpierw ogólnie 11 rozdział, ale wersety 2 i 4, a przeczytam ja, a potem Piotr przeczyta wersety 26 do 27. To tak, słuchajcie. Pewnego dnia pod wieczór Dawid wstał z łoża i przechadzał się po dachu domu królewskiego. I zobaczył z dachu kąpiącą się kobietę, a kobieta była bardzo piękna. I Dawid posłał i zapytał o tę kobietę. I powiedziano mu, czy to nie Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty? Dawid wysłał więc po nią posłańców i wziął ją. A gdy przyszła do niego, położył się z nią, gdyż była oczyszczona od swojej nieczystości. Potem wróciła do swojego domu.
A gdy żona Uriasza usłyszała, że jej mąż Uriasz umarł, zaczęła opłakiwać swego męża. Kiedy żałoba przeminęła, Dawid posłał po nią i sprowadził ją do swego domu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Lecz to, co zrobił Dawid, nie podobało się panu.
Ta historia jest taka, że ogólnie w tym etapie życia Dawid już jest tak straszny burak, że aż szok. Chyba się bardziej nie da już.
W sensie... Nie wiem. Ja bym chyba powiedział, że może to taki, może pojedynczy chyba upadek, w sensie pojedynczy. No, w sensie...
No, dlatego mówię w tym etapie tego swojego życia.
A, w sensie, okej, dobra, po prostu pomyślałem...
No, że w tym momencie.
No tak, tak, to prawda, no bo zachował się...
Parszywy strasznie.
Strasznie, no, Batszeba była
jak
dla niego...
Beliala.
Tak, ci, którzy oglądali poprzednie odcinki, to wiedzą.
Tak.
Bo, umówmy się, on potraktował Batszebę ładnie to opisać jako przelotną miłostkę. Mhm.
W ogóle to jest takie strasznie słabe z jego strony, no bo w tym czasie jego żołnierze wojują, giną, zabijają, a on sobie przychodzi po tarasie i stwierdza, że jedna żona, żona jednego z nich, to jest dobry pomysł, żeby się z nią zakolegować w łóżku.
No.
Straszne to jest po prostu.
I tak, i dopóki nie doczytamy do 26 wersetu, to nie mamy powiedzmy jakiejś tam narracji związanej z tym, co Batszeba musiała czuć. No ale wyobraźcie sobie kobietę, która czeka na swojego męża, który jest na wojnie i w tym samym czasie zostaje po prostu zgwałcona. Nieważne przez kogo, prawda? Przecież to aż się przypominają te historie, które są opowiadane, albo o których czytamy w książkach związane z II wojną światową, nie? Kiedy właśnie mężczyźni szli na wojnę, a kiedy wojska przeciwne przychodziły do wiosek i robiły z ludźmi, w tym z kobietami, straszne rzeczy, nie?
Tym bardziej, że takie spotkałem się z takimi takim odbiorem tego tekstu, że niekoniecznie Batszeba była tutaj aż tak poszkodowana, że być może tutaj nie ma żadnego oporu i tak dalej. No ale chciałbym tak rozwiać te wątpliwości, no bo wyobraźcie sobie potężnego króla, który ma naprawdę władzę, jest naprawdę mocny, nie? I macie coś takiego, że on was woła do siebie i mówicie albo, no właśnie, dawaj, idziemy do łóżka. I podejrzewam, że był w tym taki kontekst typu, że jeżeli nie, no to liczymy się.
W sensie, no bo widzimy też w czwartym wersecie, że po całej akcji Batszeba odchodzi do domu i po koniec, prostu. Nie? W sensie tyle, to miało być just that i nic więcej.
I właśnie widzimy różnicę pomiędzy poprzednimi kobietami, które Dawid poślubił, że one były po prostu czymś sobie zaskarbiły, albo po prostu je kochał, albo coś takiego. Ale tutaj widzimy czystą żądzę, która po prostu prowadzi do tego.
Tak, i zobaczcie w ogóle, jaką tragedię też przeżywa Batrzeba, nie tylko w kontekście już samego, choć to, że powiem, używając słów nie tylko, to trochę jest pewnie, może być trochę brutalne, ale poza gwałtem, którego doświadczyła, chwilę później umiera jej mąż.
A, umiera, to mało powiedziane.
Tak, zostaje zamordowany.
Przez jej oprawcę.
Tak, dziecko. No i tutaj można oczywiście zastanawiać, nie, czy to było dla niej błogosławieństwo, czy nie, ale w każdym razie dziecko, które poczęła podczas współżycia z Dawidem, również umiera i zostaje tak naprawdę z niczym.
Totalnie z niczym.
I znowu, tak jak wspominaliśmy, w kontekście Abigail, że być może wzięcie ją do zrobienie, uczynienie z niej swojej żony można uznać jako pewnego rodzaju akt łaski, czy właśnie jakiś taki rozsądny wybór. Tak w kontekście Batrzeby, biorąc pod uwagę, tak, no w sensie biorąc pod uwagę przeszłość, no to okej, dobrze, może nie będzie musiała się martwić o swój byt, ale jest skazana na życie
z oprawcą. No, to jest tak tragicznie historia. W sensie, jak zawsze to czytam, to mi tak szkoda tej Batrzeby. Sobie wyobrażam te życie jako po prostu tak mizerne, tak słabe, tak przykre po prostu, nie? Że aż się nie mieści w głowie po prostu. Mm-hmm.
I tak myślę sobie o tym po prostu, że jak będziemy też otwierać kilka, już w kolejnej księdze, w pierwszej księdze królewskiej, kiedy już dochodzimy do momentu, w którym Dawid jest już staruszkiem i nie za bardzo jest w stanie rządzić, to widzimy sytuację, w której Adoniasz niejako przejmuje władzę i ta sama Batrzeba ma problem, dlatego że przez te całe swoje życie w cierpieniu nagle ta ostatnia rzecz, którą można powiedzieć mogłaby, której może się trzymać, to bezpieczeństwo, nagle zostaje zachwiane, tak. Bo ona jako jedna z żon króla, matka namaszczonego, nie wiem, czy Samuel był namaszczony, czy Salomon był namaszczony. W każdym razie obiecane mu zostało było królowanie, no jest pierwszym celem dla Adoniasza do usunięcia. I musi znowu domagać się u znowu swojego oprawcy, musi domagać u Dawida, aby pewne obietnice zostały wyegzekwowane.
I właśnie fajnie było podkreślić, co podkreślamy chyba, mam wrażenie, że co odcinek. Kontra miłość, kontra samolubstwo, nie? I patrzcie na to. Kolejny raz widzimy strasznie mizerne życie, strasznie ciężkie, strasznie złe po prostu życie kobiety, która była w centrum samolubstwa innych ludzi. No bo raz Dawid, bo po prostu chciał sobie użyć. Potem ten
Adoniasz,
który po prostu nie mógł się pogodzić z faktem, że nie będzie królem, nie? I patrzcie, kiedy w większości przypadków, bo są oczywiście przypadki, których grzechem nie jest samolubstwo, jako takie, nie? Nie tak szeroko, tak daleko pojmowane, tylko tak blisko, nie? Że samolubstwo, że ja chcę, ja potrzebuję, ja pożądam, ja chcę tą kobietę, ja chcę ten urząd. Ja chcę to. I widzimy, że to jest strasznie niszczące. A porównujemy na przykład osoby w Biblii, które właśnie tak jak Jonatan i Dawid, nie? Które są dla siebie, oddajesz całe serce swoje drugiemu człowiekowi, to widzimy, że to kwitnie i z tego rodzą się naprawdę dobre rzeczy.
Fajnym też przykładem jest po prostu sama postać Boga, który nieważne jaką trudną sytuację ja jako człowiek przeżywam, to on jest gotowy właśnie tą miłość, to współczucie i to wsparcie mi okazać. Znowu, czy jest coś, co zadośćuczyni, co rozwiąże problemy Batrzeby? No raczej nie ma czegoś takiego. Natomiast mamy tutaj mamy tutaj działanie Boga przedstawione w taki sposób, że został jej ostatecznie dany syn, który został obiecany jako następca tronu, jako ktoś, kto się zatroszczy o nią. I jak wiemy później z historii, Salomon był drugim największym królem, w sensie jednym z
najbogatszych.
Najmądrzejszym królem w całym Izraelu. Więc widzimy to, nie wiem, działanie Boga, który stara się, nie wiem, pomóc przetrwać, pomóc przeżyć w danej sytuacji. No.
Jeszcze dla mnie to jest niesamowite, że w ogóle Batrzeba należy do linii rodu, z której wywodzi się Jezus po prostu.
Tak.
I dla mnie to jest w ogóle wow, że pomimo tego, co się działo w jej życiu, to pomimo tego, że ona no, nie zobaczyła tego, tej wspaniałej chwały, tego zaszczytu, którego dostąpiła, nie? Ale patrzcie na to, że takie złe rzeczy działy się w jej życiu, nie? No i załóżmy teraz, że jest w zmartwychwstanie i wyobraźcie sobie, że ona się dowiaduje, że ona była jednym z środków właśnie Mesjasza, tego, na którego czeka się od aktu stworzenia, od upadku pokrzywy.
Ale to jest w ogóle takie bardzo fajna myśl, bo ona prowadzi do tego, że mamy Boga, który pragnie ukoić cierpienie. Mhm. Nawet jeśli to często jest bardzo trudne, nawet jeśli wydaje się nam, że to jest czasami niemożliwe, to Bóg wychodzi naprzeciw i próbuje zrobić coś, co w jakiś sposób nam pomoże. I wydaje się, że Batrzeba, przynajmniej tak sobie wyobrażam, że w tej relacji z Bogiem i później w tym darze, który otrzymała od Boga, ona mogła utrzymywać tak naprawdę tą swoją nadzieję, utrzymać się swojego życia, trzymać się jakiejś, nie wiem, szukać jakiejś radości, no bo wszystko to, co było dookoła, to, co zgotował jej człowiek, było straszne. No, i postać, obraz Boga, który działa mimo to, który działa dla nas, mimo takich trudnych sytuacji, jest no, bardzo taki kojący.
Tak.
Więc chciałbym, żebyśmy... to jest takie trudne, bo fajnie jest powiedzieć, nie, że w sytuacjach, w których przeżywamy trudności, pamiętajmy o tym, że Bóg jest, prawda?
No.
Bo to łatwo mówić, a kiedy to cierpienie jest takie żywe w naszym sercu, to jest to wcale nie jest takie proste.
Jest proste. No, ale takie praktyczne rzeczy, które możemy wyciągnąć z tej historii, to na pewno to, żeby wystrzegać się po prostu tego... Nie zawsze musimy dostać to, czego chcemy. I zastanówmy się, czego chcemy, jakie to będzie miało skutki. Ja nieraz przeżywałem i pewnie przeżywam taki moment, w którym już naprawdę czegoś chcesz, naprawdę. Ale potem sobie myślisz, jakie to ma konsekwencje. Mówisz, że to wiesz, że to nie będzie dobre, nie? Tylko najgorsze jest to, że tak bardzo ciebie to kręci, nie? Po prostu w sensie takim, że chcesz to zrobić. No. Cokolwiek by to nie było po prostu, nie? Różne są rzeczy, ale no, to jest ciężkie i to jest naprawdę fizyczne wręcz zmaganie niekiedy ze swoimi myślami.
Tak. Samolubstwo jest trudne. W sensie jest taką jedną z większych takich pokus, które mogą nas dotknąć. Dlatego jak będziemy się teraz modlić, to módlmy się właśnie o to, aby Bóg mógł nas ustrzec od takiego egocentryzmu, myślenia tylko o sobie, ale też, żeby mógł nam wskazać siebie w sytuacji, w której jest nam ciężko, prawda? Tak. Więc teraz jest czas dla Was. Pomódlcie się, macie chwilę ciszy, specjalnie przygotowaną na Wasze modlitwy, a później będzie modlił się Kuba.
Panie Boże, tak bardzo Ciebie błagamy o przebaczenie naszych grzechów. Tak bardzo Ciebie błagamy o to, abyś nasza samolubność nie była tak wielka. Kiedy, Panie Boże, czytamy Twoje słowo, to nieraz widzimy, że nasza samolubność, to, że chcemy zaspokajać ciągle swoje potrzeby, nie w taki zdrowy sposób, taki, że potrzebujesz naprawdę czasami coś zrobić albo po prostu zjeść, odpocząć, cokolwiek. I to jest dobre, ale niekiedy ta samolubność rośnie do takich rozmiarów, że stajemy się pożeraczami wszystkiego, co wkoło, tylko po to, żeby osiągnąć swój cel. Chroń nas od tego, Panie. Obdarz nas Duchem Świętym i spraw, byśmy my znikali, a żebyś Ty w nas wzrastał. Bo Ty jesteś tym największym, drogi Jezu Chryste, przykładem, który pokazuje nam właśnie odwrotność samolubstwa, czyli miłość. Naucz nas miłości, jaką nas umiłowałeś, drogi Jezu Chryste. Amen.
Amen.
W następnym odcinku będzie kolejna osoba, która będzie turboegocentrystą i niekoniecznie samolubna, ale będzie... Płynnie przejdziemy z tematu samolubstwa do tematu egoizmu. Także zapraszamy na następny odcinek.
Tak, nie możecie go przegapić, więc zasubskrybujcie i zadzwonetkujcie sobie. To będzie, to na pewno wam bardzo ułatwi. I wydaje się też, że to ułatwi innym, kiedy będziecie udostępniać, ale właśnie też lajkować nasze materiały.
Tak,
dokładnie. Na lewo i na prawo. I pamiętajcie, żeby i teraz, i dziś, i już na zawsze pozostać lekko
zasilaczowi.
Cześć.
Pa.